Jesteś w Ukrainie razem z dwójką polskich dziennikarzy i jeszcze w piątek byliście pod Donieckiem. Tam przebywaliście w schronie jednego z batalionów ochotniczych i mówiłeś, że w tym miejscu byliście jedynymi dziennikarzami. Macie więc te informacje z pierwszej ręki. Jak wygląda sytuacja tam na miejscu i jak wygląda to zawieszenie broni?
Przebywaliśmy my, czyli Monika Andruszewska, Dawid Wilstein i ja. Byliśmy kilka dni w Siciliski, to tam przedmieście Doniecka, pewnie kilka kilometrów od miasta. Z tej miejscowości właściwie widać słynne lotnisko donieckie zniszczone w czasie działań wojennych. Mieliśmy okazję obserwować, jak wygląda tak zwany rodzaj zawieszenie broni, które weszło w życie w ostatni weekend w wyniku porozumień w Mińsku. No i wtedy wygląda tak, że tam żadnego rodzaju nie było. Właściwie codziennie zdarzał się ostrzał moździerzy różnego kalibru, granatników przeciwpiechotnych. Natomiast tam cały czas toczą się działania zbrojne. Także ziemia dudni od wybuchów, właściwie każde wyjście ze schronu wiąże się z ryzykiem trafienia postrzału. Z samego miasta właściwie uciekli wszyscy cywile. Uciekli sobie ewakuowani przez armię ukraińską. Pozostali nieliczni, dosłownie kilka rodzin. Samo miasto jest całkowicie zniszczone. Zburzone domy, dziury w drogach, zniszczone cerkwie, jakiejkolwiek infrastruktury, żywność tym, którym pozostali, dostarcza armia ukraińska. Nie ma oczywiście wody. Krajobraz jest prawdziwie apokaliptyczny. No i niestety tego rozejmu tam nie widać. Już po naszym wyjeździe mieliśmy informację, że pocisk młodzieżowy uderzył prawie w sztab, czyli taką schronopiwnicę, w której się znaleźliśmy. Więc tam wojna trwała w najlepsze. Przy czym my strzelali z ciężkiego sprzętu separatyści. Strona ukraińska zgodnie z porozumieniami nie odpowiadała ostrzałem.
Oni czekają na rozkazy?
Znaczy rozkazy są takie, żeby nie strzelać, bo jest zawieszenie broni, które przewiduje wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych. W związku z tym oni po prostu mieli zakaz strzelania, także artyleria nie była używana. No więc oni właściwie siedzieli, bo to jest też paranoja, że to jest wojna okopowa. Tam po prostu w dawnych domach mieszkalnych porobione są schrony, w których znajdują się pozycje strzeleckie, także żołnierze tam siedzieli, chronili się przed ostrzałem. Natomiast te pociski spadają bardzo losowo, także to jest kompletna loteria. No my raz wyszliśmy ze sztabu do kuchni zrobić sobie herbatę i prawie oberwaliśmy z automatycznego granatnika przeciwpiechotnego, który nagle zaczął strzelać.
Pisałeś też o apokalipsie w Piskach na przedmieściach Doniecka. Tam jednak pozostała jakaś ludność cywilna i piszesz właśnie, że tylko armia ukraińska im dostarcza żywność i w takich miejscach najbardziej widać, że brakuje tej pomocy na przykład z ONZ czy z Unii Europejskiej.
Zdecydowanie. No tutaj ci ludzie, którzy tam zostali, to właściwie żyją tylko dzięki wsparciu armii ukraińskiej. Ten teren, ta pierwsza linia frontu jest zupełnie odcięta od świata. To jest taki niesamowity przeskok, bo my teraz jesteśmy z Krasnoarmijską. To jest około 30 kilometrów od frontu. Tutaj toczy się w miarę normalnie życie. Nawet kilka dni temu przywrócono bieżącą wodę. Potem idzie się w stronę frontu, to jest taka strefa ciszy, można powiedzieć, gdzie nie ma samochodów, nie ma żadnego życia. I potem wyjeżdża się na front, gdzie już słychać wybuchy pocisków, gdzie pojawiają się żołnierze. Tam też żyją ludzie, natomiast oni są zupełnie odcięci i tam zdecydowanie powinna dotrzeć pomoc humanitarna.
Opublikowaliście też apel w sprawie rozejmu w Donbasie do polskich dziennikarzy i nazwaliście to apelem z linii frontu. O co apelujecie?
No, apelujemy o to, żeby rzetelnie, w szczególności w mediach zachodnich, relacjonować to, co dzieje się na wschodniej Ukrainie, a mianowicie to, że rozejm po prostu nie istnieje. Oczywiście ostrzał trochę osłabł, natomiast to nie chodzi o to, żeby strzelali mniej, tylko żeby nie strzelali w ogóle. Więc mówienie o rozejmie w sytuacji, kiedy spadają pociski moździerzowe, jest po prostu kłamstwem. Więc to był nasz apel o rzetelność w relacjonowaniu tego, co się dzieje i jasne wskazanie strony, która łamie ten rozejm, a tą stroną jest strona separatystów.
Napisałeś też, że media europejskie same siebie topią w propagandzie i ratują tyłki przywódcom, którzy nie tylko wystawili Ukraińców na śmierć, ale i sami siebie skompromitowali. Zastanawiam się, jak to wygląda, jeśli chodzi o żołnierzy ukraińskich, to znaczy jeśli oni, w ramach oczywiście tego rozejmu nie mogą strzelać, prawda, ale sami są pod odstrzałem artylerii, to wyobrażam sobie, że to musi być jakieś ogromne po prostu poruszenie i brak pewności, co w ogóle ci żołnierze mają ukraińscy robić tam na miejscu, skoro sami się znajdują w takim niebezpieczeństwie.
Tak, no powiem szczerze, że ja byłem pod wrażeniem morali tych żołnierzy, że oni pomimo wszystko trzymają się tego rozkazu, nie odpowiadają ogniem, bo rzeczywiście sytuacja jest skrajnie frustrująca, że oni są pod ostrzałem i nie mogą odpowiadać ogniem. Natomiast sytuacja też jest tyle beznadziejna, że oni tak, nie mogą odpowiedzieć ogniem, ale nie mogą też wycofać, bo jeżeli się wycofają, to prawdopodobnie separatyści po prostu zajmą kolejne wioski, kolejne części terenu. Więc oni są po to, żeby tych terenów nie zająć, natomiast nie są w stanie nic zrobić. Pytanie, jak długo ta sytuacja będzie jeszcze trwała, czyli też takie powszechne, i to nie tylko wśród żołnierzy, ale też wśród ludności cywilnej, jest oczekiwanie na jakąś formę ofensywy ze strony separatystów. Jest przekonanie, że władzy nie ma po prostu. Oni się tylko śmieją, że to jest ruski mir, czyli ruski pokój, tak to wygląda. Więc oni są przygotowani do wojny.
A co wynika z waszych rozmów z żołnierzami ukraińskimi? Jakiej pomocy oni oczekują ze strony Polski i ze strony Unii Europejskiej?
Nie było tutaj takich żadnych próśb, powiedziałbym wprost, o dostarczanie uzbrojenia. Natomiast to myślę, że jest powszechne rozczarowanie stanowiskiem całej Europy. Tego, że Europa nie potrafi wypracować wspólnego, twardego stanowiska i jasno wskazać agresora w tym konflikcie, tylko że gdzieś tam na wysokim szczeblu dzieli pomiędzy sobą Ukrainę i szafuje życiem ludzi. Prawda, oni nic nie znaczą. Pewna frustracja przewieźć też wobec rządów w Kijowie. Ukraińcy po prostu uważają, że świat ich sprzedał. Nikt się za nich nie wstawi. Mają też trochę takie poczucie, myślę, że stanowią pewną zaporę przed Rosją, przed jej kolejnymi zdobyczami, że trochę bronią Europy. No, a Europa ma ich, mówiąc bardzo konkretnie, po prostu gdzieś.
A czy oni w związku z tym porozumieniem w Mińsku i w związku z tą sytuacją, tak jak to wygląda na miejscu, co wynika z twoich relacji, no i nie tylko, czy oni mają jakąkolwiek nadzieję jeszcze na pomoc?
To było pytanie. Myślę, że nie mają, szczerze mówiąc. Myślę, że oni są zdeterminowani, żeby walczyć do końca, ale mają poczucie ogromnego osamotnienia. A prawda jest taka, że w przypadku dużej ofensywy, użycia bardzo ciężkiego sprzętu, to raczej nie mają szans w tym starciu, ale oni są zdeterminowani, żeby walczyć do końca. Trzeba pamiętać, że większość tych żołnierzy to są ochotnicy. To są albo bataliony ochotnicze sformowane po Majdanie, czy wielu tych ludzi najpierw było na Majdanie, potem próbowało bronić jeszcze Doniecka, Ługańska przed separatystami, a potem stali się żołnierzami. Także oni przeszli cały taki, można powiedzieć, szlak bojowy od Majdanu aż po dzisiejsze okopy pod Donieckiem. Również w regularnej armii bardzo wielu ochotników. Także to nie są ludzie, którzy tam są przymusowo wysłani jako żołnierze zawodowi. To są po prostu ukraińscy patrioci, którzy chcą bronić swojej ojczyzny.
Stopień przygotowania i wyposażenia też jest nieporównywalny,
tak.
Jeśli chodzi
o... Nieporównywalny. Tutaj są potrzebne podstawowe artykuły, chociażby takie jak buty czy ciepła odzież. Akurat teraz jest odwilż, ale jak my tam byliśmy, to temperatury były regularnie kilkanaście stopni poniżej zera. Także tam jest zimno. Brakuje, nie wiem, getów na przykład. Właśnie porządnych butów. Ci żołnierze batalionów ochotniczych przemieszczają się po linii frontu zwykłymi samochodami, nawet nieopancerzonymi. Także w przypadku ostrzału, to właściwie ludzie w takich samochodach nie mają szans. Na kilkaset osób jest kilka samochodów, więc w przypadku konieczności ewakuacji to właściwie jest to niemożliwe. Także tam sytuacja jest tragiczna.
Czyli podsumowując, od czasu tego mińskiego porozumienia nic się nie zmieniło tam na miejscu.
Nic się nie zmieniło, cytując żołnierzy, których poznaliśmy. Mamy pokój, ale w wersji rosyjskiej. Czyli trzeba szybko biegać, jak strzelają.